Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Mieliśmy już okazję rozmawiać tutaj o różnych sztukach wyzwolonych w ogólności, a tak już w szczególności trochę o gramatyce, trochę o retoryce. Wypadałoby pójść krok dalej. Trzecia sztuka wyzwolona, dialektyka, bodaj na pierwszy rzut oka najbardziej tajemnicza dla dzisiejszego człowieka, bo sama nazwa dezorientuje. Tak? O ile rozmawialiśmy o retoryce i retoryka była jakoś tam lepiej lub gorzej nam się kojarzyła, gramatyka, no to już w ogóle okazuje się, że nie wiemy tak wiele, jak nam się wydaje, to jednak jest nie najgorzej. Z dialektyką wydaje się najgorzej, najbardziej dezorientujące skojarzenia. Moim rozmówcą, przewodnikiem w naszej rozmowie dzisiejszej jest Piotr Kaznowski. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry.
To jest, tak się znowu i dzisiaj zdarza, że konspiracyjnie spotykamy się w gronie redakcji Christianitas. Chciałbym ciebie wypytać o dialektykę. No nie ukrywam, że w moim pokoleniu, tak sobie mogę pozwolić na takie sformułowanie, dialektyka zazwyczaj kojarzyła się z kursami materializmu dialektycznego i to była rzecz, od której staraliśmy się trzymać jak najdalej. No niestety, nawet od takich informacji o tej dialektyce staraliśmy się trzymać jak najdalej. Natomiast my mamy rozmawiać zupełnie o czymś innym, o dialektyce jako sztuce wyzwolonej. Czy jest jakiś, może nie będę pytał, czy jest jakiś pomost między jednym a drugim, bo nie o to nam chodzi, ale czy jedno jest bardzo daleko od drugiego?
Tak, to jest dobre pytanie i w sumie skoro spotykamy się w klimacie, w kontekście sztuk wyzwolonych, to możemy też spróbować podejść do tego problemu w sposób sztuk wyzwolonych, czyli jak każdy rzetelny gramatyk, możemy najpierw zapytać o sens słowa i spojrzeć też na jego historię i w jakich kontekstach się pojawia. Chociaż od razu cię będę prosił, żebyś mnie tutaj powstrzymywał, bo nam się zaraz otworzą jakieś wielkie historiozoficzne...
Dobrze, będę cię powstrzymywał.
Tak, horyzonty. Ale chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach, które mogą być jakoś dla nas ciekawe. Więc rzeczywiście pierwszy wątek jest ten, o którym ty już wspomniałeś, czyli materializm dialektyczny i użycie tego słowa dialektyka w sensie no właśnie, nie odnoszącym się bezpośrednio do logiki, do sposobu myślenia, bo powiedzmy od razu już na wstępie, że słowo dialektyka pochodzi z greki, zresztą jak większość tych wszystkich terminów, którymi się posługujemy w sztukach wyzwolonych. Słowo dialegesthai znaczy dyskutować. Ono ma ten sam korzeń, co i słowo dialog, prawda, czyli dialogos. Do tego jeszcze wrócimy. To będzie druga rzecz, o której będę chciał powiedzieć. O ile pierwotnie chodziło o jakąś kwestię dyskusji, sporu, rozstrzygania problemów, potem to się rozwijało właśnie w kierunku jakiejś logiki, o tyle te dwudziestowieczne skojarzenia bardziej mówią o jakichś procesach dziejowych, prawda? Czyli mamy przejście od logiki do dziejów, do historii, do jakiegoś procesu, który się ma wydarzyć. I zresztą ten materializm dialektyczny marksowski, on jest takim tylko drugą stroną medalu tego, co wcześniej było sformułowane już w idealizmie niemieckim, prawda, Fichte, Schelling, później Hegel, prawda, czyli właśnie przeniesienie pewnych procesów pojęciowych, myślowych, logicznych, powiedzmy w skrócie, na procesy, które rządzą rzeczywistością.
Wielka rzeczywistość historyczna rozwija się tak naprawdę tak, jak rozwija się proces myślenia.
Tak, jak pewien proces rozwiązywania sporu, czy pewien proces między pojęciami, którymi możemy jakoś grać, ich sensami i tak dalej. Tak? Więc oczywiście może być to podejście idealistyczne, może być jego rewers materialistyczny, jak u Marksa. Tutaj moglibyśmy się na tym zatrzymać
i całą wielką audycję robić.
Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ staramy się tutaj pokazywać, dlaczego warto wracać do edukacji klasycznej, jest właśnie to, na co zwraca uwagę między innymi Robert Speman ostatnio, chociaż dzięki tobie miałem okazję czytać bardzo ciekawy jego esej. On pokazuje, że jedna z różnic, która się pojawia w nowożytności w stosunku do tej epoki, którą my byśmy nazwali klasyczną, prawda, od starożytności do średniowiecza, jest właśnie ta, że o ile filozofia była zarezerwowana w średniowieczu do sztuk wyzwolonych właśnie i miała, jak twierdzi Speman, to jest dosyć ciekawa teza, zresztą miała się zajmować właśnie bardziej przygotowaniem umysłu do zajmowania się tym, co jest prawdziwe, co faktyczne i tak dalej, gdy już absolwent tych sztuk wyzwolonych zaczynał studiować teologię, która była dziedziną prawdy w sensie ścisłym. O tyle nowożytność jakby zatarła tę różnicę między teologią a filozofią i teraz zaczęła jakby teologizować filozofię, czyli te prawa, które były formułowane, które były ćwiczone, które były tylko jakby właśnie wprowadzeniem do myślenia, którymi się zajmowała trivium i quadrivium, czyli sztuki wyzwolone, zaczęły być ekstrapolowane na jakby na rzeczywistość, tak? Znaczy właśnie nie były już sztukami, tylko stawały się doktryną. No oczywiście tu można i sakramentalnie przypomnieć Kartezjusza, prawda, dla którego skoro możemy znaleźć pewność w pewnych rodzajach rozumowania, to dlaczego nie mielibyśmy mieć pewności we wszystkich rodzajach rozumowania i w takim razie wyrzucamy wszystkie te, które nie są pewne, szukamy tylko tego, co jest pewne, tak jak na wzór matematyczny i tak dalej, prawda? Czyli jest tutaj brak dostrzeżenia tego, co, od czego Arystoteles, można powiedzieć, zaczynał, czyli dostrzeżenia, że każda nauka ma swój poziom pewności w zależności od przedmiotu, którym się zajmuje. No i jakby finałem właśnie tego jest w pewnym sensie to, co to, no u Hegla to, że logika staje się światem jakby, prawda, staje się, duch staje się światem, jego rozwój tego myślenia staje się światem, albo też w tej wersji może mniej takiej spektakularnej historiozoficznie, na odwrót, że jakby nauka o świecie czy metafizyka staje się po prostu logiką. Okazuje się, że to jest neopozytywizm, tak? Trochę późniejszy, czyli jakby okazuje się, że wszystkie najważniejsze pytania, które sobie ludzie stawiali od początku, to są tylko pewne gry językowe. To są tylko pozorne problemy, bo one wynikają z tego, że my nie do końca dobrze posługujemy się naszym językiem, więc teraz wystarczy tylko pokazać, że to są pozorne problemy i tak naprawdę już wtedy wszystko będzie dobrze, zaczniemy się dobrze funkcjonować i tak dalej. Więc to jest ten pierwszy wątek. Drugi wątek, może bardziej dla nas już trochę też schodzimy na ziemię, bardziej taki codzienny. To jest właśnie...
Można powiedzieć, że i szkolny, prawda? Jeśli byśmy spróbowali jednak go implementować szkolnie.
O tym właśnie, jak w szkole możemy używać, chciałbym powiedzieć za chwilę jeszcze ten drugi wątek, czyli to, jak używamy dzisiaj słowa dialog. Bo się z tym spotykamy non-stop, bo teraz dialog jest jednym z tych świeckich przykazań, prawda? Ten dekalog współczesny, który to jest jedno z najświętszych słów. Wszyscy musimy prowadzić dialog, prawda? Ale paradoks polega na tym, o ile dialog pierwotnie właśnie, dialogos, czyli jak Józef Ratzinger pokazuje, że to jest zetknięcie się dwóch logosów, dwóch rozumów po to, żeby one mogły spocząć wspólnie w prawdzie, czyli wyjście z dwóch rozumów jakby z siebie w pewnym sensie, żeby spotykają się na wspólnym gruncie prawdy. No zresztą, jak czytamy Platona, dialogi Platona, które są doskonałym przykładem dialektyki greckiej, tak? Jak Sokrates prowadzi dyskusje ze swoimi rozmówcami. O tyle dzisiaj, prawda, nikt nie używa tego słowa w ten sposób. Nikomu nie chodzi o żadne spotkanie się na gruncie prawdy, bo nie ma czegoś takiego jak prawda, prawda? No, każdy ma swoją prawdę.
Bardzo tak już nawet te różne spiski i konspiracje zanegowałeś. Istnieją takie ukryte miejsca, w których wierzy się w prawdę.
A nie, no to ja oczywiście, to było na prawie cytatu, tak, i skrótu myślowego, ale chodzi o to, że w cywilizacji, w której jakby, no, prawda staje się niebezpieczna, prawda,
która
grozi totalitaryzmem, takie jest przekonanie, no to co nam pozostaje? No pozostaje nam tylko spotykać się nawzajem i poznawać swoją inność, prawda? I akceptować tę inność i to jest dialog, tak? To jest dialog i teraz wszyscy musimy tak naprawdę to przykazanie dialogu się zazwyczaj sprowadza do tego, że rozmawia, mówi się o dialogu, a nie prowadzi się żadnej prawdziwej rozmowy, nie mówiąc o sporze. Paradoks polega na tym, że taka kultura, która właśnie nie potrafi prowadzić dialogu w sensie klasycznym, znaczy według tych wzorów, żeby się gdzieś spotkać na gruncie prawdy. Paradoksalnie ona prowadzi najbardziej do przemocy, bo gdzie nie ma prawdy, tam jest tylko właśnie argument jakby siłowy.
No tak, bo do pewnego momentu możemy się wymieniać innością, przedstawiać sobie inność, a w pewnym momencie musimy coś zdecydować, czasami coś, co dotyczy nas wszystkich razem i wtedy okazuje się, że nie ma innego sposobu.
No tak, trzeba kogoś wykluczyć, przymusić. Zresztą to nie jest przypadek, że ten filozof, który właśnie uważał, że mamy całkowicie zepsutą naturę i się nawzajem pozabijamy, pozjadamy, człowiek człowiekowi jest wilkiem, prawda, Hobbes, również jest autorem słów, że non veritas sed auctoritas facit legem, tak, to właśnie, że prawo jest wynikiem władzy, siły, tak, a nie prawdy. I tutaj te przykazania, te nowe przykazania dialogu i tak dalej, też są takim prawem, które są na nas nakładane, prawda, po to, żebyśmy się rzekomo nie pozabijali, bo to jest taka perspektywa. Więc z tym się możemy jakby zetknąć na co dzień, w naszej kulturze, nie wiem, postchrześcijańskiej, tej liberalnej, nie wiem, jak już można ją różnie nazywać. Ona jest bardzo odległa od tego sensu klasycznego, o którym chętnie bym opowiedział dalej, możemy porozmawiać.
No, dobrze, że wyczuwasz, że powinniśmy zrobić przerwę. Piotrze, ty zapowiedziałeś, że teraz już po prostu zabierzemy się za tę dialektykę, która jest sztuką. Co możemy z nią zrobić dzisiaj, a najpierw co możemy o niej wiedzieć, co powinniśmy o niej wiedzieć.
Wracamy do tego sensu klasycznego, czyli etymologicznie chodziło o sztukę dyskusji, sztukę prowadzenia sporu. Warto dodać, bo ktoś, kto nas już słuchał wcześniej, być może, mam nadzieję, mamy takich słuchaczy.
Pozdrawiamy naszych
wiernych słuchaczy. Ci z Państwa, którzy słuchali naszej rozmowy o retoryce, mogą teraz się zastanowić, ale spory, dyskusje, to już trochę o tym mówiliśmy w kontekście retoryki. Te dwie sztuki są bardzo spokrewnione, ale tutaj znowu musielibyśmy znowu pokazać, że jest dyskusja w tym klasycznym świecie, jak zwykle jest ten paradygmat i platoński, i arystotelesowski. I Arystoteles przewrotnie mówi, że retoryka jest antystrofą, powiedzmy, jest jakoś analogicznie związana z dialektyką. On mówi to specjalnie, bo on odwraca, on się bawi cytatem z Platona, który w Gorgiaszu mówi, że retoryka jest taką antystrofą sztuki kucharskiej, bo chce wyśmiać retorykę. Generalnie, może też nie wchodząc w te niuanse i w te dyskusje klasyczne, w tym paradygmacie, w tym wzorcu już dojrzałej koncepcji sztuk wyzwolonych uformowanej w średniowieczu, można powiedzieć, że te wszystkie trzy sztuki, które składają się na trivium, w pewnym sensie tworzą logikę. Znaczy to, tak Święty Tomasz też o tym mówi w skrócie. I to odpowiada tej intuicji greckiej, która jest w słowie logos, tak? Że logos jest i słowem, i rozumem, i też wypowiedzią, tak? Z tym, że o ile gramatyka bardziej bada po prostu słowa na poziomie tego, jak my je słyszymy, czy widzimy, jak język poprawnie powinien funkcjonować, czyli uczy nas w ogóle rozumieć mowę i pismo, o ile retoryka, ja bym wolał mówić najpierw o dialektyce, później o retoryce, ale w naszym układzie jesteśmy w innej kolejności. Retoryka dotyczyła przekonywania tam, gdzie były kwestie prawdopodobne, gdzie wchodziła w grę jakaś interakcja między ludźmi, prawda, czy kwestie polityczne, społeczne. O tyle dialektyka zajmuje się w głównej mierze ustaleniem tych prawideł, które rządzą poprawnym myśleniem po prostu. W takim sensie, żeby ustalić, jakie sposoby myślenia są po prostu poprawne, prawdziwe, znaczy, które pozwalają nam dojść do prawdziwych wniosków. To jest takie najogólniejsze stwierdzenie. Natomiast, więc czasami się robi taki skrót i się mówi, że dialektyka to logika po prostu. Dlatego uważam, że lepiej jest zostać przy tej klasycznej nazwie, bo dzisiaj, znowu, niestety, czy stety, niestety, w każdym razie znowu, jeżeli chodzi o samą logikę, to znowu ona inaczej się nam kojarzy, tak, prawda? Logika zazwyczaj, zakładam, że ci z Państwa, którzy studiowali jakieś tak zwane humanistyczne kierunki, wszyscy przeszli przez kurs logiki, bo to jest wymagane. Czasami to jest jakiś taki przedmiot właśnie, wszyscy tam cierpią na tej logice, bo to po co im to, do czego? No ale to jest takie przekonanie, że trzeba tę logikę studiować, żeby się nauczyć logicznie myśleć, prawda? No ja z przekąsem powiem, że spotkałem wielu ludzi, którzy studiowali, znaczy, którzy uczyli się logiki tej współczesnej. Nie wiem, czy kogokolwiek to uczy logicznego myślenia. To jest po prostu taki, z całym szacunkiem dla wybitnych logików, których miałem okazję spotkać na moich studiach i których książki czytałem. Jak najbardziej jest to dziedzina po prostu pewna wiedzy, która się rozwija. Natomiast niewiele zostało już w tej współczesnej logice, która jest bardziej właśnie logiką formalną, czy bardziej zbliżoną do logiki matematycznej, tego elementu sztuki. W sensie takiego kształtowania umysłu, który rzeczywiście realnie powodowałby, że człowiek, nie wiem, zdobywałby sprawność bardziej poprawnego myślenia, skutecznego myślenia. Pierwsza różnica między dialektyką klasyczną a logiką, tą, z którą się możemy dzisiaj spotkać, to jest to, że nie jest to żaden sformalizowany system. No, najprościej byłoby rzeczywiście spojrzeć na organon Arystotelesa, bo to jest ten
taki kategorie, hermeneutyka, tak. Topiki. Tak?
Topiki byśmy wrzucili już do retoryki, jako naukę właśnie o schematach argumentacji, czyli to są te topiki, czy toposy retoryczne. I rzeczywiście mamy kategorie, hermeneutykę i analityki. I na podstawie tych jakby tych podręczników, czy tych dzieł, ta średniowieczna, wykład średniowiecznej dialektyki się kształtował. Też jakbyśmy byli precyzyjni, bardziej historycznie, to byśmy pokazywali te miejsca, w których średniowieczni logicy rozwijali tę logikę, bo ona rzeczywiście się też, żeby ciekawie rozwijała. Ale może tutaj się zatrzymamy. Natomiast co jest ciekawe, może żeby to było, bo te tytuły tych dzieł niewiele nam mówią. Jeśli mogę, spróbuję szybko to jakoś streścić. Ale nie będzie to streszczenie mojego autorstwa, bo zacytuję to, co Święty Tomasz o tym mówi. I Święty Tomasz bardzo sprawnie to miał taki dar właśnie widzenia tych sensów i mówienia dosyć zwięźle i prosto. Więc on mówi, że Arystoteles dlatego tak ułożył ten wykład, bo to odpowiada trzem działaniom umysłu. No i pierwsze działanie podstawowe to jest po prostu poznawanie. To jest ten moment kontaktu z rzeczywistością, gdzie tworzą się podobizny rzeczy w naszym umyśle, powiedzmy pojęcia, czy jakieś wrażenia, wyobrażenia i tak dalej. Tym się zajmuje Arystoteles w kategoriach, czyli próbuje już właśnie skategoryzować to wszystko, co poznajemy, sprowadzić to do 10 podstawowych kategorii. Drugie działanie naszego umysłu to jest dziwna trochę nazwa, łączenie i dzielenie, tak? Zestawianie tych pojęć ze sobą, ale ostatecznie chodzi o to, że to jest to działanie, w którym interpretujemy rzeczywistość, czyli wydajemy pewne sądy o niej. Czyli innymi słowy komunikujemy się, wypowiadając zdania, bo jednak zdania są tymi jednostkami podstawowymi, w których wypowiadamy jakieś komunikaty. Możemy oczywiście mówić samymi słowami czy coś, ale to nie jest jeszcze pełna treść, która daje nam jakieś zrozumienie. Zresztą właśnie zdaniom dopiero przysługuje prawdziwość lub fałszywość i dlatego właśnie mówi się, że to jest hermeneutyka, czyli interpretacja rzeczywistości. No i trzeci poziom to są analityki, czyli to jest już sztuka rozumowania, sztuka uprawianie nauki po prostu, czyli tam są jakieś zalążki metodologii nauk. To są jakby takie trzy podstawowe nasze właśnie działania, którym się posługujemy i im odpowiadają te trzy działy.
Jeśli byśmy przyznali Arystotelesowi rację, że tak dużo wiedział o podstawowych działaniach ludzkiego umysłu, to z tego wynikałoby, że pewnie dzisiaj tak ludzie rozumują, być może nawet mali ludzie w szkole, czy pewnie nie damy im do czytania kategorii, nie wiem właśnie.
Ja daję czasami, fragmenty oczywiście, nie w całości. To jest zabawne i to jest tak coś, co zawsze mnie, ale co mi się strasznie podoba, w sensie, że kategorie są tekstem niezwykle trudne. W ogóle te teksty Arystotelesa są trudne i to nie jest tylko nasz problem dzisiaj. Było ustalonym zresztą w ogóle schematem działania wśród wszystkich w szkole arystotelesowskiej, wśród wszystkich komentatorów. Oni mieli taki kwestionariusz. Każdy porządny komentator Arystotelesa musiał odpowiedzieć nam na ileś takich pytań, które właśnie były rozstrzygające dla interpretacji danych tekstów. No i jednym z nich było na przykład, dlaczego kategorie są tekstem tak ciemnym, w sensie tak niejasno napisanym, prawda, i tak dalej. Więc generalnie oni mieli te same problemy, co im. Ale to jest w tym sensie piękne, że jakoś rzeczywiście odpowiada to właśnie rzeczywistości, z którą się spotykamy. No w sensie świat nie jest w tym sensie matematyczny, jak chciał Kartezjusz, nie jest taki analityczny, tak? To nie jest tak, gdy zaczniemy tak wykrajać rzeczywistość do naszych pojęć, to się okaże, że rzeczywiście zaczynamy wygłaszać rzeczy, zdania, które są zawsze prawdziwe, ale to będą tautologie, prawda? Albo jakieś mało treściwe rzeczy. No, ale to się da sprowadzić, jeśli mówimy już, schodzimy na poziom dydaktyki. To też pokazuje siłę tej klasycznej logiki, że ona będzie działała na różnych etapach rozwoju i możemy wprowadzać pojęcie kategorii już bardzo wcześnie u dziecka. Przecież w ogóle uczenie się czegokolwiek to jest sztuka kategoryzacji. My po prostu szukamy jakichś pojęć, takich worków pojęciowych, do których wrzucamy pewne zjawiska i uczymy się, że możemy przyporządkować to do takiego hasła, to do tamtego hasła. W ten sposób się uczymy. I im więcej tych woreczków sobie znajdziemy, prawda, tych kategorii, tym więcej wiemy. A im więcej zależności między nimi widzimy, no tym jesteśmy, można powiedzieć, bardziej uczeni i tak dalej. Wydaje mi się, że na początku czasami wystarczy wprowadzić samą koncepcję, że właśnie możemy w ogóle kategoryzować, możemy szukać definicji, że między pojęciami są jakieś zależności. W ogóle odkrycie ja taką mam obserwację, że dla młodych uczniów dzisiaj odkrycie, że jakby jest czym innym, są w ogóle rzeczy i znaki, które mogą je określać. A jeszcze czym innym jest myśl, którą chcemy wyrazić za pomocą znaku, a sam znak, tak? To jest dla nich wielkie, jakieś niebywałe odkrycie, okazuje się, i które sprawia im wiele trudu na początku. ale wydaje mi się, że jest to coś, co jeżeli byłoby regularnie ćwiczone, no właśnie, no to od razu ćwiczy umysł w tym, że człowiek nie tak łatwo da się, wracając do Roberta Szpemana, bardzo lubię to jego określenie, nie tak łatwo da się skolonizować jakimś różnym językom, tak, różnym nowomowom, różnym ideologiom, bo on widzi, znaczy on będzie szukał sensu, on będzie szukał, zastanawia się, co, jaka tam myśl jest wyrażona, tak, i tak dalej. No i potem oczywiście ćwiczenie się już w zdaniach, to łączenie, dzielenie, no to są takie czasami bardzo proste, mechaniczne ćwiczenia, ten cały kwadrat logiczny i tak dalej, ale nawet to, żeby dzieci nauczyły się odróżniać na przykład zdania przeciwne od zdań sprzecznych, to nie jest to samo, prawda? I od razu mogą się zacząć uczyć na przykład, w jaki sposób można obalić jakąś tezę ogólną, że nie trzeba szukać wszystkich możliwych przypadków, tylko że wystarczy obalić jeden przypadek, prawda, przeciwny. To są rzeczy, które są dla takich młodych uczniów bardzo odkrywcze na początku i one pobudzają do bardziej precyzyjnego myślenia. Mi się wydaje, że też często się odwołuję do tego przykładu, no ale to wszyscy też jakby w tym funkcjonujemy, gdy się czyta jakieś dyskusje w internecie i tak dalej, czy nawet słucha się, nie wiem, polityków albo czyta się dyskusje w prasie, no to przecież one bardzo często opierają się na bardzo prostych błędach logicznych. One czasami są popełniane specjalnie, z wyrachowaniem. To jest też element sztuki dialektycznej, żeby umieć te chwyty erystyczne zauważyć o dowodach sofistycznych. To jest też jedno z dzieł Arystotelesa w Organonie, prawda? Czyli umiejętność dostrzeżenia fałszywych dowodów, fałszywej argumentacji. Przecież, żeby to dostrzec, nie trzeba ćwiczyć się w formalnej logice, to, prawda? Wystarczy dostrzec właśnie zależności między pojęciami i pewne podstawowe reguły myślenia.
Nie, rozumiem, że właściwie ideałem, ja bym powiedział, że taką oczekiwaną normą, nie ideałem, byłoby to, żeby właściwie każdy nauczyciel, który przecież wprowadza w różnego rodzaju rozumowania, pokazuje dorzeczność różnych stwierdzeń, powagę różnych stwierdzeń naukowych, ich zasadność i tak dalej. Że właściwie każdy z nauczycieli powinien w jakimś sensie być dialektykiem również, tak? Ale jeśli do takiego stanu mielibyśmy dopiero zmierzać, rozumiem, że bo jeśli wszyscy byliby tymi dialektykami, to bym powiedział, pewnie nie byłoby niezbędne, żeby w szkole jakieś osobne miejsce dla takiej dialektyki zostało przewidziane, ale dopóki nie mamy takiej wyrównanej drogi, to pewnie istnienie takiego osobnego miejsca ćwiczenia, które inspiruje takie zainteresowania, takie potrzeby także na innych przedmiotach. Tak? Gdy ktoś się nauczy w jednym miejscu, to potem zaczyna patrzeć, czy w innych to się również dzieje. Coś takiego jest potrzebne w szkole, chociaż pewnie niewyobrażalne w szkole publicznej dzisiaj, ale tam, gdzie możemy to robić, to jak powinniśmy to robić? Właśnie znajdując najpierw taki piemont, taki przyczółek, tak, w szkole?
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jednak ta dialektyka po prostu była. Znaczy w sensie, oczywiście to jest pewien idealne, to jakieś takie marzenie, o którym na razie mówię, ale to też niekoniecznie jest tak, że gdyby wszyscy byli dobrymi dialektykami, to byśmy nie musieli się uczyć dialektyki. Mm-hmm. Ta koncepcja klasyczna jest trochę inna. Święty Tomasz mówi, że właśnie sztuki wyzwolone, czy zwłaszcza trivium, ponieważ nazywa to ogólnie logiką i mówi, że to jest modus scientiae. Trzy sztuki wyzwolone podstawowe, one nie są jeszcze nauką w sensie ścisłym. To nie jest żadna doktryna, nie jest. To jest właśnie, uczymy się, jak należy uprawiać naukę, czyli jak mamy zdobywać wiedzę, tak? Czyli uczymy się odróżniać właśnie argumenty, które są tylko prawdopodobne, od argumentów, które są konieczne czy prawdziwe i tak dalej, i tak dalej. I zresztą też był spór w średniowieczu. Niektórzy uważali, że kwadrivium to już nie są tylko sztuki, ale to są również już dyscypliny, prawda? Matematyka, że już zaczynamy się zdobywać pewną wiedzę, prawda? O pewnych prawidłowościach. Dlatego najpierw były te sztuki logiczne, te trivium, bo one przygotowywały umysł do uprawiania już w konkrecie nauki i dlatego tak na przykład geometria była tak ceniona, czy arytmetyka, bo właśnie tam było widać, jak się od pewnych aksjomatów, definicji dochodzi później za pomocą rozumowań i wnioskowań do dalszych twierdzeń. Uważam, że dobrze by było, gdyby właśnie w szkołach te sztuki były.
Z dialektyką jako osobnym.
Tak, jako osobnym. Natomiast, żeby to miało też sens, no to oczywiście warto, żeby nauczyciel, ale to się odnosi tak samo i do gramatyki, tak samo i do retoryki, no bo jeżeli nie będzie tej, gdybyśmy wprowadzali tylko te sztuki klasyczne, a reszta by była nietknięta, no to to jest absolutnie zresztą sprzeczne z duchem edukacji klasycznej. Te prawidła, których się uczniowie uczą na dialektyce, mogą później dostrzec na wielu innych przedmiotach. Wystarczy, że nauczyciel pokaże, zobaczcie, jaki to jest rodzaj argumentacji przedstawiony, tak? Jakie racje są przedstawione za tą tezą, w jaki sposób ten nauczony doszedł do swoich wniosków. To już jest wiele.
Rośnie we mnie, nie wiem, czy marzenie, czy nadzieja, ale na szkołę, w której ten sposób ludzi będzie się przygotowywało do samodzielnego myślenia. Odróżniałeś przed przerwą trochę tę perspektywę takiego ćwiczenia w myśleniu, które jakby daje sprawność stosowania pewnych zabiegów, tak, poznawczych do różnych przedmiotów. Czyli dialektyka byłaby czymś, co nas przede wszystkim bardzo silnie uwrażliwia na różnicę między możliwością i niemożliwością. Tym, co może być lub nie może być. Oczywiście potem, gdy to będziemy zastosujemy do sfery faktów, będziemy chcieli to lub to, coś innego zbadać, to właśnie już będziemy wprowadzali to w trochę na inny teren faktyczny. Jest lub nie jest, ale zaczynamy od tego zupełnie podstawowego, ale decydującego o wielu piętra. Zaczynamy od piętra możliwości i niemożliwości. Są rzeczy, bardzo szerokie obszary, które po prostu są niemożliwe. Dialektyka uwrażliwia na to, to uczy ludzkiego rozumu, żeby... Bo właśnie to jest zawężenie, prawda, w stosunku do tego, co czasami w takiej kulturze nieogarnionego marzenia, tak? Czasami sobie wyobrażamy, że to jest takie właśnie żywe myślenie, w którym tworzy się jakieś rzeczy niebywałe i to jest takie twórcze. To może dialektyka, tak jak myśleli renesansowi jej krytycy, to jest taka trochę sucha dyscyplina, że przychodzi ktoś i się popisuje takimi różnymi zabiegami logicznymi i zabiera ludziom przyjemność po prostu takich marzeń.
Tak, tutaj otworzyłeś puszkę Pandory, bo ta rzeczywiście ten wątek renesansowy jest, no, tak jak u Rablego mamy na przykład, on wyśmiewa tych teologów, prawda, średniowiecznych, oni tam dzielą ten włos na czworo, tam te przysłowiowe liczenie diabłów na szpilkach i to Erasm Rotterdamu, i wszyscy się z tego strasznie śmieją. No ale to rzeczywiście, oczywiście, no, wszystkie dziedziny ludzkie
może
się skorumpować i to też jest jedna z przyczyn tego, że później no właśnie nastąpiło jakieś zgorszenie również na poziomie intelektualnym i ludzie szukają gdzie indziej tych skarbów. Raczej byłoby lepiej opowiedzieć o tej dojrzałej metodzie dialektycznej, czyli po prostu metodzie scholastycznej. To byłoby pouczające. Ja bym tylko, zanim możemy to rozwinąć, nie wiem, czy cię dobrze zrozumiałem, czy możliwość i niemożliwość, czy to, znaczy rzeczywiście też Szpejman tak to interpretuje, znaczy w tym sensie tak rozumiem to, co powiedziałeś, że sztuki wyzwolone nie zajmują się jeszcze stanem bezpośrednio, ponieważ nie są naukami, czyli nie mają swojego bezpośrednio przedmiotu, tylko one raczej dostarczają pewnych narzędzi, jak mamy postępować w danych dziedzinach, no to one rzeczywiście po prostu mówią nam, jak można postępować, a jak nie można, i w tym sensie możliwość, niemożliwość. Tak. No to chciałem się zastanowić, czy dobrze to zrozumiałem, bo w pierwszym odruchu raczej bym powiedział, że prawdziwość, fałszywość.
Oczywiście, bo wydaje mi się, że tu się nakładają różne perspektywy i się realnie w pewnym momencie nałożyły. To długo by o tym gadać, ale rzeczywiście gdzieś tam na progu, czy na granicy średniowiecza i nowożytności nieprzypadkowo pojawiła się, czy wytworzyła się gdzieś tam około Uniwersytetu Louvain logika wielowartościowa, zaczynająca się od tego, że właśnie stwierdzono, że obok tak i nie jest, i nie jest, jest też możliwe. Tak, tak jak właśnie, tak jakby te dwie perspektywy się na siebie nałożyły, ale my rozmawiamy o nich osobno. Tak i nie jako coś, co potem w rzeczywistości być może lub nie, tak? To raczej o to chodzi, a nie o tworzenie trzeciego stanowiska pośredniego.
Znaczy, myślę, że warto o niej powiedzieć z tego względu, że jest takim bardzo konkretnym przykładem stosowania tego właśnie już w nauce, czyli zazwyczaj będziemy się z tym spotykać w nauce, którą jest teologia. Na przykład, gdy weźmiemy, nie wiem, Sumę Teologii Świętego Tomasza czy inne tego typu teksty, wydaje mi się, że absolutnie można by się uczyć samej metody dyskusji czy wykładu z tych kwestii, które czytamy w teologicznych traktatach średniowiecznych. Więc jaka tam jest metoda? No metoda jest taka, że najpierw przede wszystkim, w ogóle podział wykładu to nie jest wykład w formie jakichś takich właśnie, nie wiem, esejów, traktatów i tak dalej. To też zresztą...
Kwiecistych przemów.
Tak, tak. Zresztą ta sama różnica właśnie w gatunkach literackich, którymi się posługują różne epoki, też jest bardzo wymowna, tak? Tutaj znowu byśmy sięgali trochę do gramatyki, trochę do retoryki, byśmy mogli dużo powiedzieć na podstawie analizy samych różnicy gatunków, prawda? Dlaczego na przykład renesans tak bardzo już lubi esej, takie prawda, bardziej luźne medytacje, właśnie to, o czym mówiłeś, prawda? A ta sucha scholastyka, taka właśnie, prawda, wszystko jest takie, ale już trochę zrezygnując z tego trybu z uśmiechem, zwróćmy do samej metody. No, więc ona jest genialna w swojej prostocie, w sensie, no najpierw po prostu trzeba zadać pytanie. Czyli jeżeli chcemy zdobyć wiedzę na jakiś temat, to musimy w ogóle sobie uświadomić, na jaki temat my chcemy zdobyć tą wiedzę. Czyli formujemy problem. Kwestia to jest pytanie właśnie, to jest problem. No i kwestie zresztą, no one się dzielą na artykuły, bo okazuje się, że każdy problem ma kilka aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę, więc rozbijamy jeszcze ten ogólny problem na mniejsze problemy. Ale artykuły tak samo się zaczynają. Stawiamy pewne pytanie i od razu dajemy odpowiedź, taką, która nam się z jakiegoś względu narzuca albo, nie wiem, znajdujemy dużo argumentów za nią w dyskusji i to jest to sakramentalne videtur quod, wydaje się, że, i tutaj pada jakaś odpowiedź, i następnie są sformułowane tak zwane zarzuty czy trudności na korzyść lub niekorzyść tego wyjściowego rozstrzygnięcia. I to nie jest tylko i wyłącznie metoda właśnie czysto logiczna, bo to ona ma też bardzo dużą wartość historyczną. Znaczy chodzi o to, że właśnie zbieramy z naszej, nie wiem, erudycji, z historii, z tradycji pewne zdania, pewne twierdzenia, których interpretacja staje się problematyczna, tak? Które na przykład zaczynają być wzajemnie sprzeczne ze sobą, nie umiemy tego, mamy z tym problem. Czyli generalnie szukamy wszystkich możliwych interpretacji tego problemu wyjściowego, które są problematyczne, właśnie których się nie da pogodzić, które nas wprowadzą do jakichś sprzeczności i tak dalej. I po zebraniu tych wszystkich możliwych trudności pojawia się takie wstępne rozstrzygnięcie, jakby już pozytywne, które jest jakby przeciwko tym zebranym wcześniej trudnościom, tak zwane set contra, czyli przeciwko tym wcześniejszym trudnościom, mówi i tu jest zazwyczaj jakiś autorytet. I to jest bardzo ważne, bo bardzo często się interpretuje tę metodę właśnie, że to jest taka, no wiadomo, no filozofia, służka teologii, to wszystko się musi zgadzać, więc to jest kultura autorytetu, więc tutaj będzie albo Pismo Święte, albo jakiś tam inny filozof czy teolog i już ten mistrz, który rozstrzyga, to on musi być posłuszny temu. Tylko jak się wczytujemy właśnie w strukturę tych kwestii, to się okazuje, że często autorytetem, na który się powołuje mistrz rozstrzygający daną kwestię, jest ten sam autor, który się pojawia w zarzutach, prawda?
Bo to czasami jest, Pismo Święte.
Czasami Pismo Święte w różnych prawda? Bo chodzi właśnie o nich, chodzi o różne interpretacje, prawda? I teraz tak naprawdę użycie tych autorytetów w różnych miejscach służy temu, żeby wykluczyć te interpretacje, które są błędne, po prostu, które prowadzą nas do absurdu, do sprzeczności i tak dalej, i poszukać takiego sensu, który jest właściwy. No i jakby najważniejsza część kwestii to jest tak zwany korpus, który zaczyna się z kolei od słowa technicznego respondeo, czyli odpowiadam, że należy powiedzieć, że i tutaj następuje rozstrzygnięcie już właśnie mistrza tego, który ma rozstrzygnąć. Co jest też bardzo pouczające dla nas dzisiaj. To właśnie pokazuje jakby tę różnicę kultur intelektualnych, tak? Bo taka metoda może się zrodzić tylko na gruncie kultury duchowej, która jest przekonana, że można poznać prawdę. No skoro mogę odpowiedzieć na pytanie, mogę rozstrzygnąć i mam to zrobić, to do mnie należy, to jest mój obowiązek jako nauczyciela. To robię, tak? I dopiero wtedy sprawa jest zamknięta, gdy zostaje podane rozstrzygnięcie i oczywiście racjonalny argument na rzecz tego rozstrzygnięcia. I na koniec są odpowiedzi na te zarzuty wcześniej wspomniane, wyliczone, tak, żeby właśnie te trudności zostały rozwiązane, rozstrzygnięte.
Ja rozumiem, że to jest coś, co może, to o czym przed chwilą mówiłeś, te wszystkie elementy, one w etapie pewnego ćwiczenia, każdy z nich może być jakby z osobna przygotowany, wyćwiczony, potem w przypadku jakiegoś bardzo ważnego, zasadniczego rozumowania możemy obserwować wręcz krok po kroku, klatka po klatce, ale potem, gdy uzyskujemy coś na kształt takiej powiedzieć po tomaszowemu, intuicji, to nie w sensie czegoś irracjonalnego, tylko pewnego szybkiego przebiegu
spraw. Intus lege,
tak, pewnej umiejętności, to się właściwie dzieje w bardzo wielu już sytuacjach potem, które już nie muszą być tą kwestią rozpisaną na każdy element. Jakby w ten sposób próbujemy myśleć w błysku, tak, w dyskusji, gdy jesteśmy wyćwiczeni na etapie szkolnym, bo trochę bałbym się wyobrażenia, że potem każdy myśli, że za każdym razem musi przeprowadzić tego rodzaju, nawet wręcz literacko, kwestię dyskutowaną.
A nie, to oczywiście, ja to opisuję, mówimy o pewnym ćwiczeniu, tak, które oczywiście jest dla nas, z którego się możemy uczyć konkretnie, jak można było zastosować dialektykę przy bardzo poważnych, kluczowych zagadnieniach. Ale to, co mówisz, dotyczy wszystkich sztuk. I w ogóle przecież to nie tylko nawet tych sztuk wyzwolonych, tylko sztuk wszelkich, nie wiem, nawet w sporcie czy tak dalej. To zawsze ćwiczymy pewne powtarzalne, nudne, schematyczne zachowania po to, żeby potem już w sytuacji, której będą nam potrzebne te umiejętności, zrobimy to nawet nieświadomie, prawda? Jak się uczymy gramatyki, to nie po to, żeby za każdym razem zrobić rozkład zdania, gdy z kimś rozmawiamy, tylko po to, żebyśmy już potem skutecznie tymi kategoriami gramatycznymi się posługiwali, konstruując poprawne zdania i tyle. Więc oczywiście, tylko że tu jest już, jakby można powiedzieć, bardziej zaawansowana sztuka, bo ona dotyczy, no właśnie, dochodzenia do prawdy, odróżniania sensów, odróżniania pojęć, dostrzegania miejsc, w których się może pojawić fałsz, na przykład, że w których się może pojawić jakieś iluzoryczne rozwiązanie. No, chodzi ostatecznie o to, żeby właśnie nie opierać swojego, nie wiem, życia, działania na fałszywych przesłankach, na błędzie po prostu. Ale jest to sztuka zadawania pytań i sztuka dawania odpowiedzi, prawda? Ale uczy wielu tych rzeczy, o których właśnie dzisiejsi zwolennicy dialogu bardzo marzą i pragną ich, ale nie są w stanie do nich dojść i osiągają coś wręcz przeciwnego, no bo w takim irracjonalnym kontekście, w którym jest tylko ten nakaz, że musisz wysłuchać innego i musisz go przyjąć, zaakceptować i tyle, i tu jest koniec, no jest to niezwykle frustrujące. Ja mam wrażenie, że w ogóle często to wykształca takie osobowości schizofreniczne, że na głos nie można pewnych rzeczy powiedzieć, ale później to już jak sobie tam gdzieś na Facebooku napiszę, to ja im powiem, co ja naprawdę o tym myślałem. Tak? I ludzie są strasznie cyniczni przez to. A tu jest tak, że naprawdę mistrz scholastyczny, on przede wszystkim chce zrozumieć swojego oponenta. On chce zrozumieć, na czym polega problem, który tamten postawił, i on go wręcz, on musi go zreferować, on ten problem referuje i jeszcze w dodatku podaje argumenty na niekorzyść swojego rozwiązania, znaczy i musi się z nimi zmierzyć. To jest jakby na antypodach ideologii, prawda, takie myślenie i takie postępowanie. Zbieram wszystkie za i przeciw, wszystkie argumenty, które podważają moje przekonanie i później je zbijam racjonalnie, pokazuję. Gdy się nie da, może muszę zweryfikować moje myślenie. To również miałoby, paradoksalnie, ćwiczenie w dialektyce, myślę, miałoby skutki też absolutnie moralne, etyczne, w sensie by zmieniało w ogóle podejście do dyskusji dzisiaj. Byłaby inna kultura rozmowy.
Tak jak w każdym wypadku, gdy zauważamy, że można coś zmienić, tak jak twój wniosek, można poprzez dialektykę zmieniać także po prostu sposób prowadzenia debaty, sposób dyskusji. Takie rzeczy, takie zmiany, marzymy o nich w skali makro, chcemy, żeby się zdarzyły jak magicznie, za dotknięciem różdżki albo za rozkazem właśnie, najlepiej za rozkazem. Zresztą takie są właśnie marzenia, bądźmy dla siebie uprzejmi w dyskusji, słuchajmy wszystkich racji. To są rozkazy, to są takie zawieszone w powietrzu rozkazy. Gdybyśmy natomiast chcieli to do tego doprowadzić, to praca zaczyna się w szkole, tak? Praca zaczyna się w szkole z pracą wychowawczą. Bardzo ci dziękuję dzisiaj za rozmowę o dialektyce. Szanownym naszym słuchaczom dziękuję za uwagę. Obiecujemy, że będziemy również i w kolejnych rozmowach dalej o tych różnych perspektywach szkolnych sztuk dalej rozważali te kwestie. Tymczasem z nadzieją, że dialektyka, która, jak Piotr powiedział, z jednej strony bierze się stąd, że jest takie mocne przekonanie w człowieku, że może poznać prawdę, bo ma rozum, więc poznaje prawdę, a jeszcze na dodatek, jeśli temu patronuje przekonanie, że wszystko, co jest prawdziwe, jest z Ducha Świętego, to jeszcze mocniej pragnienie tego, żeby tę prawdę poznawać i potrafić ją dociekać wtedy, gdy ona bywa przeciw naszemu nieuctwu albo naszej niewiedzy, to wtedy robi się jakoś jednak łatwiej przyjąć zdanie, niż tylko traktować to jako jako sąd przeciwny do mojego. Dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o 13:00. Następne konwersatorium. Do usłyszenia, Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.